Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
W poniedziałek, 5 marca, wita was Paweł. Jest z nami dr Maciej Wojtacki.
Witam serdecznie słuchaczy.
Wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiaj pragniemy porozmawiać o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niedawno obchodziliśmy ten dzień. Również porozmawiamy na temat decyzji, tak zwanej decyzji katyńskiej o wymordowaniu między innymi polskich oficerów. No a później jeszcze porozmawiamy o bieżących sprawach w naszej uczelni. Zostańcie razem z nami.
Osuszył czas mokradła krwi. Czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było w wojny dni za taki kraj oddawać życie? Słychać pokoleń drwiący śmiech. To komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech pamięta, za co was wyklęto, zanim ostatni pójdzie z nas niebieskiej partyzance służyć. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Ujada sztab lewackich szmat i wściekle wrzeszczy z oczu Becka, że tamtą Polskę uznał świat, gdy armia tkwiła w niej sowiecka. Amerykański pisze Żyd o waszej za holokaust winie i obce mu jest słowo wstyd, choć w polskiej chował się rodzinie. Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzance służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Wystawę o to macie dziś, skoro najlepszą bronią pamięć i groźna tej wystawy myśl, że wolnych ludzi nic nie złamie. Niech się prostuje nieszczęść splot i niechaj drżą moskiewskie karły, hańba wierzącym cierpi błot. Chwała za niepodległość zmarłym, zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzance służyć. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy.
Rozmawiamy o żołnierzach wyklętych. Przed chwilą śpiewał Paweł Piekarczyk. No właśnie, panie doktorze, ta nazwa żołnierzy wyklęci, skąd się ona wzięła?
To jest bardziej nazwa, może nie ustalona w jakiejś nomenklaturze historycznej, ale po prostu bardziej powszechna, tak? Ona ma określać fakt, że większość żołnierzy, którzy po 1944 roku, trzeba powiedzieć tak, faktycznie przeciwstawili się sowieckiej okupacji ziem Polski, no nie doczekała się, powiedzmy, takiego w obiegowej pamięci narodu. O, to jest lepsze ujęcie, nie doczekała się pewnego bytu, tak, samodzielnego, że wielu o nich nie wiedziało, tak, zostali przez pamięć historyczną, przede wszystkim komuniści, tak, w okresie komunizmu wykreślono ich z historii, wiadomo, że większość z nich została aresztowana, bardzo, bardzo, przynajmniej połowa z nich zginęła, my dokładnej liczby na dzień dzisiejszy prawie nie wiem, prawda, żołnierzy, którzy są żołnierzami, byli żołnierzami wyklętymi, tak, ginęli najczęściej potajemnie, mordowani w ubeckich katowniach, tak, lub też przez NKWD, więc to nazwa bardziej ma podkreślać to, że starano się o nich zapomnieć, ale my na szczęście o nich pamiętamy.
Tak, pamiętamy i już drugi raz obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale dlaczego, zastanawia mnie to, dlaczego ci żołnierze właśnie zostali wyklęci przez ówczesną władzę komunistyczną.
Ale pamiętajmy, że nie dotyczyło to tylko na przykład żołnierzy, którzy w kraju walczyli z, no, z narzuconą zewnętrznie władzą komunistyczną, ale ten sam fakt wymazania z pamięci komuniści próbowali zastosować w stosunku na przykład do najważniejszych dowódców polskich sił zbrojnych na Zachodzie, tak, których po II wojnie światowej pozbawiono obywatelstwa, tak, i stopni wojskowych. Tam był specjalny rozkaz, tak, więc to dotyczyło wszystkich, którzy tej władzy komunistycznej się przeciwstawiali. No, jest jasne, że żołnierze wyklęci to w większości, tak, poza tymi najmłodszymi, którzy na przykład w momencie wybuchu wojny po 10 lat, ale większość z nich to były osoby o świadomości narodowej, wykształconej w okresie II Rzeczypospolitej, czyli w tym okresie, kiedy państwo kształtowało, nasze państwo odbudowana Rzeczpospolita po okresie zaborów, bardzo mocno, prawda, w edukacji szczególnie kształtowało świadomość narodową, pewien stosunek do ojczyzny, tak, jej umiłowanie. I to byli ludzie, którzy tą ojczyznę umiłowali ponad życie, można powiedzieć. Stąd też byli niebezpieczni dla nowej władzy, która tą tożsamość historyczną, tożsamość narodową wszelkimi możliwymi drogami starała się zniszczyć w tak społeczeństwie, tak jak i wśród oczywiście i wśród tych, którzy byli w jakiś sposób jedni z pozostariuszami.
Żołnierze wyklęci byli opozycją wobec władzy komunistycznej. Czym jeszcze zajmowały się takie organizacje jak Armia Krajowa, Wolność i Niezawisłość, czy Związek Walki Zbrojnej?
Armia Krajowa została rozwiązana w 1945 roku na samym początku rozkazem generała Leopolda Niedziadka Kulickiego, tak? Wynikało to z tego, że przede wszystkim Armia Krajowa była organizacją stworzoną do walki z okupantem niemieckim, tak? Trochę inaczej była zorganizowana, a kiedy okazało się, że do kraju wkroczyli Sowieci i okupowali całą Polskę, tak to należy powiedzieć w sposób wyraźny, to też pewne założenia, z którymi wcześniej szła Armia Krajowa do walki, uległy pewnej, powiedzielibyśmy, tak samo Okulski wskazuje, że postępująca szybko ofensywa sowiecka może doprowadzić do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną w tym rozkazie właśnie, bo doprowadził do zmiany celów, tak, i przewartościowania po raz kolejny polskiego podziemia niepodległościowego. I konieczność było przyjęcia nowej formuły. Pamiętajmy, że z tą Armia Czerwona od samego początku wskazywała, czy inaczej powiedzmy tak, że rząd wasalny względem Moskwy, tak, czyli PKWN, można powiedzieć, a później tymczasowy powstały, później dopiero prawda, rząd, tymczasowy rząd jedności narodowej, przyjmował formułę, w ramach której na dobrą sprawę nie było miejsca dla osób, które przeciwstawiały się tej władzy. Więc też nową formułę musiał przyjąć organizacja niepodległościowa. WiN powstał. Pamiętajmy, że w międzyczasie pomiędzy Armią Krajową, prawda, która została rozwiązana w lutym, później powstaje niepodległość, ona zostaje bardzo szybko zinfiltrowana przez NKWD i przez służby również polskie, tak, te związane z komunistami. Ona zostaje rozwiązana i dopiero jesienią 1945 roku powstaje Wolność i Niezawisłość. Więc mamy, tak, mamy kolejną nową organizację, która ma przyjąć na siebie obowiązek z jednej strony utrzymania, to jest ważne, pan mówi o celach. Cele były, powiedzielibyśmy, dwutorowe. Z jednej strony walka z okupantem, za którego bezwzględnie, który traktowano Armię Czerwoną, ale również współpracujące z nią, powiedzielibyśmy, te formacje milicyjne, tak? Pamiętajmy o tym najbardziej chyba negatywnie sławionym, tak? Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, również Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak dalej, które przede wszystkim całą swoją aktywność na samym początku właśnie kierowało przeciwko opozycji. Tak, tej podziemny, czyli organizacje niepodległościowe, które miały charakter militarny, jak i również tej legalnej. Pamiętajmy o opozycji, przynajmniej, którą starał się przez jakiś czas budować Stanisław Mikołajczyk, tak? Więc cele były właśnie dwojakie. Z jednej strony pomoc, poza tym cele różniły się w zależności od ziem, o których mówimy. Bo jeżeli mówimy o, inaczej, organizacje niepodległościowe podziemne najbardziej aktywnie wystąpiło przede wszystkim na ziemiach północno-wschodniej Polski, Białostoczyzna, tak? Później na ziemiach południowo-wschodniej Polski i drugiej południowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Tam było zagrożenie szczególnie ze strony UPA, tak? I mamy tą rzeź wołyńską i między innymi też organizacje niepodległościowe później, już po 1945 roku również miały chronić przede wszystkim obywateli Rzeczypospolitej, Polaków, prawda, przed nacjonalistami ukraińskimi. No, a później oczywiście też wspieranie organizacji z jednej strony politycznych oraz walka z tymi, jakby nie patrzeć, przedstawicielami władzy komunistycznej w terenie.
I dopiero po ponad półwieczu ci żołnierze uzyskali to tą wdzięczność, tak? Wdzięczność współczesnych pokoleń. 4 lutego 2011 roku uchwalono ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tą decyzję podjęto jednomyślnie, prawie jednomyślnie.
Prawie jednomyślnie, tam były głosy przeciwu, ale powiedzmy, że...
To były pojedyncze głosy. I to cieszy, tak? Ale zastanawia i może trochę smuci, że tak wiele czasu minęło od tego momentu.
Pamiętajmy, że opór przeciwko takie decyzje były bardzo wyraźne, szczególnie wśród członków partii wśród organizacji postkomunistycznych, tak to nazwę. Wiemy, że jeszcze na początku XXI wieku brali oni na przykład udział w obchodach właśnie chyba 50-lecia, żebym się nie pomylił, 60-lecia chyba powstania KBW, tak? Więc tutaj ten opór przeciwko uczczeniu pamięci tych, którzy walczyli o niewolną i niepodległą Polskę, wśród niektórych, przede wszystkim organizacji postkomunistycznych, był bardzo wyraźny, tak? Mhm. Ale no, tutaj też patrząc na listę osób, które głosowały za i przeciw, to faktycznie zaskoczeniem było to, że na przykład, znaczy na szczęście nie było takiego zaskoczenia, że na przykład politycy były partii postkomunistycznej, głosowali przeciw. Nie, oni zagłosowali za tą ustawą, jakbyśmy spojrzeli. Już w 2010 roku na szczęście tych animozji pomiędzy, powiedzielibyśmy przynajmniej na taką dużą skalę, jak wcześniej nie było.
Tak,
ale znowu już ostatnio.
I niedawno obchodziliśmy.
Właśnie, i tam już było trochę inaczej.
Obchodziliśmy po raz drugi ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest 16:41. Może zaproszę słuchaczy na krótką przerwę.
Do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z podruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry, ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą, zatęchłymi usty lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku. Wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty, ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem z rdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi, ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży, ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą, by ich słuchać, trzeba wejść do zony, na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga. Świat Boga bez imienia,
imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła sokoła.
Jacek Kaczmarski wprowadził nas w tematy związane z Katyniem, śpiewał balladę katyńską. Dzisiaj obchodzimy już kolejną rocznicę od tego momentu, kiedy podjęto decyzję Biura Politycznego Partii Komunistycznej o wymordowaniu obywateli polskich wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. To już 72. rocznica.
Tak jest, już 72 lata po właśnie po tym rozkazie katyńskim w ramach, czyli najpierw mam notatkę, prawda, Berii do Stalina, w której w jakiś sposób wskazuje on, że jest to wielka liczba oficerów, prawda, armii polskiej, również pracowników polskiej policji, nie zapominajmy o organach wywiadu oraz, tak jak on to wskazuje, oraz i tak dalej, i służbach specjalnych. A na dobrą sprawę pamiętajmy o tym, że właśnie w Katyniu, ale również w innych tych miejscach kaźni wymordowano przede wszystkim polską elitę i zawsze na to należy wskazywać, bo z jednej strony mamy tą niemiecką akcję AB, tak, czyli wymordowania polskiej inteligencji, która trwała na ziemiach polskich. Jak jeździcie Państwo często drogami, to widzicie specjalne znaczki, tak, wskazujące miejsca kaźni Polaków w okresie II wojny światowej, szczególnie drog niemieckich, to tutaj takim bezwzględnym miejscem kaźni, też mającym na celu przede wszystkim eliminację nie tylko polskich oficerów, bo polski oficer to przede wszystkim polska inteligencja, tak? Ale również wielu wykładowców, pamiętajmy o tym, uczelni wyższych, profesorów, sędziów, ponieważ byli to oficerowie rezerwy, którzy właśnie znaleźli się na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września, w czasie, kiedy właśnie na ziemiach wschodnich, gdzie miała być prowadzona akcja mobilizacyjna i przygotowanie drugiego rzutu wojsk polskich do walki z Niemcami, a no oczywiście po 17 września, prawda, zajętych w niewypowiedzianej wojnie przez Związek Sowiecki.
Tak, czyli z jednej strony mamy uderzenie od tak zwanej władzy ludowej tutaj w Polsce, z drugiej strony władze Związku Radzieckiego, ale także Trzecia Rzesza, prawda? Mnie też to, co zauważyłem po tym, w ciągu tak ostatnich lat, że narasta ta świadomość historyczna. W związku z Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych organizuje się liczne konferencje, wykłady, spotkania, które przypominają o tej historii i w jaki sposób mobilizują polski społeczeństwo.
Znaczy jest ważne, żebyśmy o historii pamiętali, bo zawsze pamiętajmy, jak mówił Ojciec Święty, jak po drugie, że prawda, naród bez historii traci swoją tożsamość, więc tutaj to ta tożsamość dla nas Polaków jest bardzo ważna. No bo spójrzmy na Katyń jeszcze raz, tak z tej perspektywy na ziemię wschodniej II Rzeczypospolitej, to są ziemie, na których kształtowała się polska kultura. Nie właśnie nie na ziemiach zachodnich, które były odzyskane, oczywiście one są bardzo ważne, na przykład, ale właśnie ta kultura często nazywa tą kulturą szlachecką, tak, do której nawiązujemy w mniej lub większym stopniu właśnie w dużym stopniu kształtowała się na tych ziemiach wschodnich. Tam byli też ludzie o określonym charakterze, o określonych, powiedzieliśmy, postawach. No i właśnie wielu z nich, przede wszystkim jeszcze nie wspomniani przede mnie żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, wręcz nienawidzeni przez władze sowieckie. Pamiętajmy, że korpus powstał po tych na jazdach, byśmy powiedzieli, band sowieckich w roku 1924, z których najważniejsze są stopy, ale nie jedyne, bo tych napadów było bardzo wiele. Później powstaje korpus, tak? I właśnie między innymi bardzo wielu żołnierzy korpusu zostaje, no jakby nie patrzeć, aresztowany, to jest zbyt delikatne słowo, moim zdaniem, na to, co się działo na ziemiach wschodnich, i garnizony zostają zajęte przez Armię Czerwoną i wymordowani. I teraz pamięć o tych osobach jest dla nas bardzo ważna, że to też są członkowie bardzo wielu naszych rodzin, pamiętajmy o tym. Wiele osób dzisiaj mieszkających na ziemiach zachodnich, tak, no przecież to są nazwijmy to, niech to będzie w taki sposób, tak, są repatrianci z ziem wschodnich, jeszcze nie jest właściwe słowo, i oni pamiętają, ale my też musimy pamiętać.
Tak, i my tutaj spotykamy się właśnie, aby porozmawiać o historii, o tym, co ważne w przeszłości naszego narodu. O tym również rozmawiamy podczas wykładów, zajęć w naszej uczelni. No i myślę, że przy tej okazji warto też porozmawiać o konferencji, która będzie miała miejsce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 28 marca. Miejsce i rola historii w nauczaniu politologii. Pan doktor jest organizatorem tej konferencji. Czy mógłby pan coś ujawnić więcej na ten temat?
Już więcej niż na plakacie, który już jest na stronie uczelni, ujawniać na razie nie będę, chociaż nie ukrywam, że być może to nie ta lista prelegentów, która jest na plakacie, być może będzie jeszcze poszerzona. Ale nie mogę na razie powiedzieć jeszcze jakie nazwiska. Więc to nie jest tak, na pewno będą to profesorowie również znani w Polsce, zajmujący się naukami politycznymi. Jak państwo znajdziecie ten plakat na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, przepraszam, to poznacie się z programem konferencji. Na dzień dzisiejszy przewidujemy 6 wystąpień, być może będzie ich więcej, tak? Przede wszystkim zaczniemy prawdopodobnie od wystąpienia profesora Jacka Bartyzala i to będzie o historii doktryn polityczno-prawnych, które będzie poświęcone właśnie to wystąpienie. Później będziemy gościć, dlatego też jesteśmy bardzo radzi, byłego dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesora Wiesława Jana Wysockiego i jego wykład o ikofobia w polityce historycznej III Rzeczypospolitej, również na pewno bardzo interesujący. Jako kolejny prelegent będzie profesor dr habilitowany Henryk Kieryś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tutaj będą to rozważania o metodzie w naukach humanistycznych.
Będzie również wykład pana doktora.
Tak, pozwoliłem sobie, zgłosiłem taką propozycję bardziej do dysputy na później nasze skalę o polską doktrynę państwową. Nie chciałem mówić o politycznej, bo państwo to nie tylko polityka, państwo to nie jedna partia, tak? Państwo to jest jakaś ciągłość i byt historyczny, więc właśnie o tej polskiej doktrynie państwowej z perspektywy nauk politycznych w Polsce w okresie międzywojennym będę chciał kilka słów powiedzieć. Później będzie wykład doktora Jana Wiśniewskiego z naszej uczelni o Katyniu i antykatyniu w stosunkach polsko-rosyjskich właśnie można powiedzieć w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. No i jako na razie ostatni, tak to powiem, ostatni wiadomo, będzie profesor, doktor Przemysław Wójtowicz i będzie to jego komunikat o działalności o działalności IPN w zakresie edukacji historycznej.
Tak, i na pewno ta konferencja będzie służyła ukazaniu tej roli historii w nauczaniu politologii. A pana zdaniem, gdzie jest to miejsce historii w zdobywaniu wiedzy politologicznej,
czy ja uważam, w naukach politycznych. Czy moje zdanie może dla wielu nieco anachroniczne i to, ale patrzmy, dla mnie historia jest taką podstawą, na której musimy budować politologię. No, ja sam przedtem jestem historykiem, który obecnie wykłada politologię i się całkiem dobrze czuję, ale chodzi o coś innego, że ja patrząc z perspektywy szczególnie studentów, tak? Pamiętajmy o tym, o studentach, to moim zdaniem bez właściwego zrozumienia historii, bez właściwego jej przekazania studentowi nie będzie on w stanie później rozważać szerszych procesów natury politologicznej, które są bezwzględnie procesami, które zachodzą w jakiejś przestrzeni czasowej, tak? Czyli już są często historią, byśmy powiedzieli, wczoraj można powiedzieć, że jest historia, tak? I stąd też poznanie historii, umiejętne nauczanie jest bardzo ważne. No, też znajomość, nie mówimy już dzisiaj o przeciążaniu datami studentów, wiemy, że są łatwiejsze sposoby zdobywania pewnej wiedzy, ustalania sobie pewnych faktów, ale no, pewna wiedza podstawowa być musi, a kiedy tej wiedzy podstawowej nie ma, to pojawi się problem w przyswajaniu wiedzy bardziej skomplikowanej, tak? No i później jest to pewna przepaść, która jest nie do okopania, a mam nadzieję, że na naszej uczelni studenci, no, przykładamy dużą rolę, prawda, do tego, aby studenci tę historię w zakresie odpowiednim oczywiście dla dyscypliny, jaką jest politologia, czyli XX wieku w wymiarze tak historii Polski powszechnej, poznali w sposób na tyle gruntowny, aby móc później przyswajać sobie treści właśnie wynikające z specyfiki nauki politycznej.
Tak, i móc analizować teraźniejszość, tak?
Oczywiście. Tak, no bo historia jest nauczycielką życia, no, lubi się powtarzać, prawda, więc z tej perspektywy z pewnością jej znajomość jest nie tyle rzecz ważna, ale wręcz nieodzowna.
Bardzo dziękuję za obecność w naszym studio.
Bardzo dziękuję również
Maciejowi Wojteckiemu, wykładowcy naszej uczelni. Jest 16:54. Za uwagę dziękuję, Paweł. Do usłyszenia.
Kochana rodzina Radio Maria, drodzy przyjaciele, z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania, byśmy otrzymali miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. Widzicie państwo, że jesteśmy, trzeba powiedzieć, wykluczani, systematycznie dyskryminowani. bo inaczej tego nazwać nie można. Ponad 90% w Polsce, dużo ponad 90% jest katolików i my nie mamy ani jednego miejsca na multipleksie, w tej nowoczesnej technice nadawania, tak by telewizja mogła być w każdym domu bez specjalnych anten, w bardzo dobrej jakości, również w tym internet i inne usługi. Wszystko to jest rozdawane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji opcji liberalno-lewicowej. Ani jednego miejsca katolicy, którzy płacą podatki, którzy utrzymują także rządzących, oni nie mogą tego otrzymać. Dziękujemy wszystkim, którzy to rozumieją, co znaczy nie mieć mediów. Wszystkim. Na dzisiaj, w piątek, przekroczyliśmy 1 700 000 podpisów. Prosimy, zbierajcie dalej. Rozmawiajcie z posłami wszystkich opcji. Wy utrzymujecie ich i oni mają reprezentować każdego Polaka. Proszę Państwa, dziękujemy z całego serca Episkopatowi Polski. Na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu, księżmi kardynałami, wszystkim księżom arcybiskupom, biskupom, dziękujemy za wsparcie tego naszego działania. Dziękujemy wszystkim organizacjom katolickim, kościelnym, ale i świeckim. Dziękujemy samorządom. To jest nowa jakość. Samorządy włączyły się. Dziękujemy każdemu. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy indywidualnie idą od człowieka do człowieka. Tym, którzy więcej czują. Proszę Państwa, to jest okazja do tego, by rozmawiać z ludźmi, by otwierać im umysły i serca. Ludzie w dużej mierze stają się już zniechęceni na to wszystko, co dzieje się w Polsce. Poza tym są nasyceni bardzo często treściami z tych mediów liberalno-lewicowych. Nie dziwmy się, że może mają złe myślenie. Trzeba ludziom otwierać oczy. Mówcie o całej sytuacji. Mówcie o tym zamykaniu ust. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy młodzieży, która potrafi upominać się o wolność słowa. Zauważyliśmy to niedawno. Tysiące młodzieży w różnych miastach. Dziękujemy tym, którzy idą do przeróżnych również władz, także zbiorowo. Dziękujemy za to manifestowanie pragnienia wolności. To już był Rzeszów, to był Olsztyn, to była Warszawa. Były tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych z samego Chicago przyszło do nas dużo ponad 20 tysięcy tych protestów. To jest znaczące. Ludzie się budzą. Budźmy dalej, idźmy. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko. I idźcie od człowieka do człowieka, od serca do serca. Decydenci wygląda, jak byliby zdecydowani nie dać tego miejsca na multipleksie. Pozostaje nam modlitwa i działanie. I wierzymy, że otrzymamy. Wierzymy w dobrą wolę. Zapraszamy też w tych, którzy zechcą, do Częstochowy w tej intencji 24 marca, godzina 11, msza święta w Bazylice, godzina 13, poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie w kaplicy cudownego obrazu. Matka Najświętsza zawsze nam pomagała, z nią zawsze zwyciężaliśmy, ona zwyciężała w nas i przez nas. Niech zwycięża, a my pomóżmy jej w tym, powiedzmy tak, swoimi czynami, swoimi myślami, swoim działaniem. Bóg zapłaci.